Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Wymiar teologiczny oraz znaczenie Księgi Powtórzonego Prawa w historii zbawienia. Część pierwsza. Pod względem literackim na Księgę Powtórzonego Prawa składają się trzy wielkie mowy Mojżesza, dwa poematy oraz sekcje narratywne. Te ostatnie związane są zasadniczo ze zbliżającą się śmiercią Mojżesza, inwestyturą jego następcy Jozuego, ostatnim błogosławieństwem oraz opisem śmierci wielkiego duchowego przywódcy. Struktura Księgi Powtórzonego Prawa zwykle oparta jest na czterech nagłówkach, będących czymś w rodzaju formuły wprowadzającej. Cechą charakterystyczną tych nagłówków jest ich składnia. Kolejno są to rzeczowniki – słowa, Tora, słowa przymierza, błogosławieństwo. Nie są to jednak jedyne formuły introdukcyjne w tej księdze. Niektórzy badacze wyliczają ich aż 14. Nie sposób zignorować wreszcie tych fragmentów, we wprowadzeniu do których przemawia sam Mojżesz, czy wreszcie wezwania „Słuchaj, Izraelu”. Cztery zasadnicze tytuły stosowane w strukturyzacji księgi nie mogą być nawet rozpatrywane na tym samym poziomie literackim. Rozpatrywane jednak razem, wszystkie te elementy pozwalają podzielić całą księgę na trzy mowy i jedno błogosławieństwo końcowe Mojżesza. Taki podział oparty na kryterium tytułów ma jednak jedną i najważniejszą wadę. Ignoruje istotne z punktu widzenia całego dzieła wprowadzenie z początku 12 rozdziału księgi. Zwroty akcentujące fakt, że Mojżesz przemawiał do Izraela za Jordanem, otwierają i kończą całą księgę, wprowadzając pierwszą mowę Mojżesza i kończąc całość jego błogosławieństwem. To jego głos jest w księdze dominujący i milknie wraz z jego śmiercią, opisaną w 34 rozdziale. Opowiadanie to wraz z wprowadzeniem znajdującym się w rozdziale wcześniejszym nie pozwala się jednak umieścić pod żadnym z tych tytułów. Sugerowało to niektórym badaczom możliwość posłużenia się przy ustalaniu struktury dzieła kryterium narracyjnym. Warto zauważyć, że Mojżesz przemawia raz w pierwszej osobie, ja, innym razem mówi się o nim w trzeciej osobie. W stosunku do słuchaczy stosuje się zamiennie formę ty, wy. Przesunięcie akcentów można również odnotować na poziomie stylistycznym. W pierwszych 11 rozdziałach księgi, z wyjątkiem fragmentu 4 rozdziału, opowiadanie włożone jest w usta samego Mojżesza. Pod koniec księgi regularnie pojawia się odwołanie do głosu narratora. Brak tu zatem jakiejś regularności, zaś zmiany w sposobie zwracania się do słuchaczy mają raczej sens parenetyczny i akcentują często potrzebę osobistego zaangażowania się w realizację przykazań i praw. Z powyższych względów wielu badaczy uważa, że struktura księgi powinna być oparta nie tyle na jakichś kryteriach formalnych, ile na treści zawartej w księdze. Do najpopularniejszych należy strukturyzacja Księgi Powtórzonego Prawa, oparta na podziale zgodnym ze strukturą traktatów wasalskich. Składały się na nie preambuła, prolog historyczny, wymóg ogólny, wierność wobec Jahwe, wymagania szczegółowe, depozycja dokumentów sanktuarium i jego publiczna lektura, lista świadków oraz błogosławieństwo lub przekleństwo, w zależności od postawy wasala. Trzeba jednak zauważyć, że podany powyżej podział według schematu traktatów wasalskich nie do końca odzwierciedla złożoną strukturalnie i tematycznie wersję kanoniczną księgi, na przykład znajdujące się w niej różne rodzaje błogosławieństwa. Badacze porównujący traktaty polityczne z czasów Imperium Hetyckiego i Asyryjskiego z ich religijnym zastosowaniem w powtórzonym prawie podkreślali także drobne, aczkolwiek istotne różnice. Pojęcie wzajemnej miłości, kluczowe w Księdze Powtórzonego Prawa, jest charakterystyczne dla traktatów hetyckich. W wersji asyryjskiej wymóg miłości dotyczy tylko wasala, a nie suzerena. Traktaty asyryjskie nie miały także historycznego prologu oraz błogosławieństw. Te braki dają się jednak wytłumaczyć specyfiką czasów neoasyryjskich i arogancją władców tego imperium. Nigdy nic nie obiecywali i nie proponowali. Wymagali jedynie bezwzględnego posłuszeństwa, które wymuszali strachem i politycznym terrorem. Charakterystyczne jest, że wydarzenia opisane w Księdze Powtórzonego Prawa rozgrywają się jednego dnia. Pojęcie dzisiaj pojawia się w księdze około 60 razy i zawsze w sekcji legislacyjnej. W zrozumieniu takiego rozłożenia akcentów pomóc może paragraf otwierający księgę. Wyznacza on kontekst geograficzny i chronologiczny wydarzeń opisanych w tym dziele. Mojżesz przemawia tu do Izraela po drugiej stronie Jordanu w Moabie. Minęło 40 lat, od kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, przekroczywszy Morze Sitowia i rozpoczęli etap wędrówki po pustyni. Już niedługo przekroczą Jordan, kontynuując podbój ziemi obiecanej, która leży po zachodniej stronie rzeki. Zanim to jednak nastąpi, Mojżesz zaczął wyjaśniać to prawo. Prawidłowe zrozumienie hebrajskiego rdzenia czasownikowego, oddanego tu słowem wyjaśniać, ma istotne znaczenie i duże implikacje dla zrozumienia całej księgi. W istocie rzeczy nie wskazuje ono, że księga jest zapisem Tory, lecz jej interpretacją. Odzwierciedla w sobie treść Tory, ale nie stanowi jej kopii ani formalnej wersji. W konsekwencji Mojżesz jawi się tu nie tyle jako prawodawca, a bardziej interpretator prawa. Paradoks polega jednak na tym, że w księdze często pojawia się odwołanie do tej księgi Tory, w sensie Tory Mojżesza zawartej w powtórzonym prawie. To tradycja deuteronomistyczna, więc jako pierwsza wydaje się nadawać pojęciu Tora sens skrypturystyczny, a całość stylizowana jest na rodzaj testamentu Mojżesza wypowiedzianego w dniu jego śmierci. Wszystko to rozgrywa się w Moabie u granic Ziemi Obiecanej. Taka forma przekazania woli Bożej za pośrednictwem Mojżesza ma na celu przygotowanie do odnowienia przymierza, które pierwotnie zawarte było na Chorebie i jest efektem strachu, jaki wzbudził wśród Izraelitów bezpośredni przekaz dekalogu. Przywołanie wcześniejszych doświadczeń oraz doświadczenia związanego z górą Choreb prowadzić ma do aktywnej postawy w zachowaniu przykazań i praw Bożych, zwłaszcza po negatywnych doświadczeniach wydarzeń związanych z apostazją i kultem Złotego Cielca. Centralny zbiór praw, zawarty w rozdziałach od 12 do 26, oparty jest na zasadniczym kryterium, jakie stanowi centralizacja kultu. Jego celem jest stworzenie efektywnej i sprawiedliwej wspólnoty, z akcentem na opcje wobec najsłabszych i najbardziej bezbronnych jej członków oraz równość wszystkich, bez wyjątku, wobec prawa Bożego. Odnowione przymierze ma charakter bilateralny i towarzyszy mu przede wszystkim seria błogosławieństw i przekleństw, odpowiednio za wierność lub złamanie wierności. Przyszłe implikacje tego przymierza ukazują przede wszystkim dwa poematy, znajdujące się w rozdziałach 32 i 33. Rozdział 31 i 34 skupione są natomiast na przekazaniu przywództwa z Mojżesza na Jozuego. Takie rozłożenie akcentu sprawia, że choć księga zawiera w sobie całą serię praw, to nie jest jednocześnie zwykłym kodeksem prawa. Przypomina raczej rodzaj konstytucji religijno-politycznej zawierającej instrukcje o charakterze edukacyjnym. Księgę można czytać zarówno jako zwieńczenie pięcioksięgu, jak i jego wprowadzenie do historiografii deuteronomistycznej. Nie ulega wątpliwości, że księga ta jest kluczem hermeneutycznym, pozwalającym zrozumieć teologiczne intencje zawarte w historii deuteronomistycznej. Rodzi się jednak pytanie, czy ta historia, tak odległa w czasie i przestrzeni od współczesnego odbiorcy, ma jeszcze dla niego jakieś egzystencjalne znaczenie? Jak zauważyliśmy, księga jest nade wszystko próbą nowego, aktualizującego odczytania tradycji przymierza i prawa mojżeszowego. Zjawisko relektury nie jest czymś wyjątkowym w tekstach biblijnych, jednak powtórzone prawo, jako jedyna pośród ksiąg biblijnych, czyni z tej techniki zasadę fundamentalną w procesie swego powstawania. O etapach literackiego wzrostu tego dzieła była już mowa. Teraz warto jednak zaznaczyć jeszcze, że na zakończenie tego procesu umieszczona została zasada nic dodać, nic ująć z tego, co wam nakazuje. Współczesny egzegeta musi więc z jednej strony respektować kanoniczny kształt zamkniętej już tradycji tekstu, a z drugiej, posługując się zasadą hermeneutyczną samej księgi, dążyć do jej aktualizacji ważnej z punktu widzenia współczesnego odbiorcy. Centralny i najbardziej pierwotny rdzeń księgi stanowi zbiór praw. Prawa ułożone są w księdze według dwóch podstawowych kryteriów organizacyjnych. Pierwszym z nich jest układ koncentryczny. Zbiór ma dla przykładu swoje wprowadzenie i zakończenie oraz instrukcje dotyczące centralizacji kultu na początku i końcu. Drugim kryterium organizacyjnym jest treść poszczególnych praw. Pozycje zewnętrzne zajmują prawa dotyczące kultu i cywilne, zaś w centrum umieszczone są prawa dotyczące urzędów – sędziego, króla, kapłana, proroka. Za nimi logicznie pojawiają się prawa dotyczące zabójstwa i świadczenia w sądach oraz wojny. Kodeks deuteronomistyczny wyraźnie koryguje dotychczasową tradycję prawa, zwłaszcza w relacji do kodeksu przymierza. Najpierw trzeba zauważyć, że nie wszystkie dawne prawa są tu ponownie podjęte i nie wszystkie poddane są przeformułowaniu. Wniosek jest więc taki, że deuteronomista nie jest zainteresowany odrzuceniem wcześniejszych wersji praw, lecz ich aktualizacją. Część zmian ma na celu dostosowanie tradycji jurydycznej do zasady centralizacji kultu, inne wynikają ze zmian ekonomiczno-społecznych. Należy jednak odnotować ogólną tendencję do zachowania oryginalnej frazeologii. Wyraźnie widać jednak, że zasadniczy wpływ na relekturę tradycji jurydycznej miały przede wszystkim zmiany społeczno-ekonomiczne. Deuteronomista ogranicza bowiem władzę króla, a jego horyzont społeczny obejmuje rolę kapłanów, lewitów, rolników, pasterzy, obcych rezydentów oraz zubożałą ludność. Większym rygorom poddaje on także tradycyjny urząd proroka. Z drugiej strony nie ma tu mowy o kupcach, rzemieślnikach czy zawodowych żołnierzach. Są prawa dotyczące kultu, sądownictwa, życia rodzinnego, nie ma zaś prawa handlowego. Nie mówi się o problemie dziedziczenia, kontraktach, pożyczkach, podatkach czy pracach przymusowych. Przy okazji relektury deuteronomista wprowadza do tradycji jurydycznej swoje własne prawa. Rozbudowuje na przykład prawo rodzinne, które wcześniej wspomniane było tylko zdawkowo. Niektóre z tych przepisów nie mają swoich paraleli gdzie indziej, na przykład dotyczące roku szabatowego, sporów związanych z narzeczeństwem, lewiratu. Zmiany z kodeksu przymierza etos ubogich w kodeksie deuteronomistycznym zamienia się w etos społeczny w szerokim tego słowa znaczeniu. Pojawiają się więc zakaz lichwy i brania zastawu oraz instytucje takie jak rok szabatowy, będące okazją do uwolnienia dłużników i niewolników za długi. Pojęcie sprawiedliwości społecznej nie jest tu powiązane z instytucją państwa, jak miało to miejsce w asyryjskim systemie prawnym. Osadza się je natomiast na idei społecznej wspólnoty kulturowej. Wszyscy Izraelici są równoprawnymi beneficjentami daru ziemi i wszyscy w jednakowym stopniu, bez względu na płeć i status społeczny, tworzą tę samą wspólnotę przymierza, do której włączeni są także ubodzy i rezydenci. Konkludując, możemy stwierdzić, że ani kryteria formalne, ani układ treści zawartej w Księdze Powtórzonego Prawa nie pozwalają jednoznacznie określić struktury tego dzieła. Wszystkie dotychczasowe propozycje, jakkolwiek ciekawe, nie odzwierciedlają zadowalająco wszystkich aspektów zawartych w Księdze. Znaczna część współczesnych badaczy jest zatem zdania, że aktualna forma tego dzieła może zostać wyjaśniona jedynie przy pomocy historii jego redakcji, a więc jako efekt długiego procesu relektury. Zasadniczy element księgi stanowi, umieszczony centralnie, kodeks deuteronomistyczny. Prawa mają układ koncentryczny, a ich dobór i forma wskazują na chęć aktualizacji tradycji jurydycznych w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem oraz ze względu na nowy sposób odczytywania tradycji przymierza. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107,6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.